Krakowski Festiwal Górski odwiedziła m.in. Dorota Rasińska-Samoćko. Z zawodu prawniczka i dyplomatka, ale z wyboru podróżniczka i himalaistka. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie w tak klimatycznym i pięknym Krakowie.
Pierwsza Polka, która skompletowała koronę Himalajów i Karakorum. I to budzi naprawdę ogromny szacunek, ale budzi szacunek też styl i tempo, w jakim to zrobiłaś, dzięki czemu masz teraz przydomek Speedy Lady, tak?
Częściowo tak, zgadza się. Korona Himalajów i Karakorum dla pierwszej jedynej Polki w niecałe 3 lata. Jak to sobie wyobrazimy, to jest dość kosmiczne tempo. Ja jeszcze 16 razy wchodziłam na 8-tysięczniki, bo 2 razy Makalu, 2 razy Manaslu. No i do tego 5. kobieta na świecie i 1. z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Także tytułów jest troszkę, ale ja chyba dzięki temu, że nie patrzyłam na cyfry i na tytuły, to właśnie dzięki temu, że ta pasja mi niosła na skrzydłach, to osiągnęłam właśnie tą koronę Himalajów. Wielu próbowało przedtem i to się nie udawało, ale myślę, że właśnie taki pozytywny stosunek do życia i nawet jeżeli ci rzucają kłody pod nogi, to musisz jeszcze wyżej skakać i to zawsze taka motywacja uskrzydla.
To ma dla ciebie znaczenie, że byłaś pierwsza albo jedna z pierwszych, bo bardzo często, kiedy rozmawia się ze wspinaczami, z ludźmi gór, to oni podkreślają, że czegoś dokonali po raz pierwszy albo jako jedni z pierwszych. Zawsze próbują sobie znaleźć jakąś taką półeczkę, na której są pierwsi.
Nie, dla mnie najważniejsze było to, że ja odnalazłam w tych górach najwyższych, Himalajach i Karakorum, swoisty rodzaj wolności, takiej wolności, która pozwala jakby w ogóle się oddalić od tych codziennych problemów i to też wielka pasja. Ja myślę, gdybym była zorientowana tylko na media i tylko na osiąganie jakiegoś rekordu, to byłoby mi o wiele trudniej i sądzę, że ja bym tego nie osiągnęła, bo właśnie musi to być coś, co cię motywuje tak do końca, co pozwala ci znaleźć w tych najtrudniejszych sytuacjach taką motywację, która umożliwia ci iść dalej i bezpiecznie wracać. I też czasami dla mediów to jest bardzo fajne, jak określenie, pierwszy, jedyny, wyjątkowy. Ale dla mnie to też jest ważne, ale tylko w drugim, że tak powiem, planie. Bo dla mnie na przykład to jest ważne, że ja jestem pierwszą Polką, bo właśnie, polskość uosabia takie cechy, które bardzo mi pomogły, czyli na przykład upartość, wytrwałość, ale jednocześnie romantyzm i taki pragmatyzm. I ja sądzę, że właśnie takie ukształtowanie mojego charakteru bardzo dużo mi pomogło. No i ja jestem z tego też bardzo, bardzo dumna. I jeszcze kolejny przykład, też może mi łatwiej też o tym mówić, jak się jest pierwszym i jedynym, ale wtedy można wiele wartości przekazać. Można być inspiracją dla kogoś, można być wzorcem, a w obecnych czasach bardzo trudno jest szukać takich pozytywnych wzorcy i takich fajnych postaw, które można naśladować i powiedzieć, okej, to jest dobra inspiracja, ja też spróbuję coś zrobić w tym kierunku.
Z zawodu jesteś dyplomatką, prawniczką, ale porzuciłaś ten świat. Porzuciłaś na dobre, czy tylko na chwilę?
To jest tak, że faktycznie świat dyplomacji to z jednej strony kompletnie inny świat, a świat Himalajów w ogóle inna specyfika. Natomiast też jest wiele elementów wspólnych. Ale to też dla mnie jest zastanawiające, że ja będąc w tym świecie dyplomacji, wspinając się po szczytach kariery, będąc najpierw rzecznikiem prasowym w ambasadzie w Belgradzie, a później radcą do spraw politycznych w Brukseli, bardzo wysokie stanowisko, z jednej strony się poczułam, że się tam całkowicie spełniłam, że to, co miałam osiągnąć, to już osiągnęłam. I we mnie, jak byłam tam właśnie na tych szczytach dyplomacji, to też było takie cały czas druga natura Doroty, właśnie taka górska, podróżnicza i te dwie natury się uzupełniały i ja wiedziałam, że przyjdzie taki czas, że ja wybiorę tą swoją drogę górską i himalajską i myślę, że na razie ten świat bardzo wymagający, świat dyplomacji, tak zwany świat złotej klatki dla mnie, skończył się i teraz to jest właśnie ten świat górski.
Będziesz się teraz wspinać już profesjonalnie, bo startowałaś z wyprawami za swoje własne pieniądze.
Tak, wszystkie wyprawy finansowałam z własnych funduszy, z wyjątkiem jednej wyprawy na Gaszerumy, gdzie miałam jednego partnera finansowego. I myślę, że to też taka była bardzo trudna droga, bo i uparta droga, i z wieloma wymogami. Natomiast jeżeli poszłabym w kierunku tak zwanych wypraw komercyjnych, to też na pewno jakaś część tych emocji, tych wrażeń, jakie ja mam dla siebie, będąc tam w górach, by była przypisana jakby już takiej tej części zawodowej, tak, że te wyprawy też by były elementem jakiejś tam mojego przyszłego zawodu i ja do końca nie chciałabym w to iść, bo obserwując też ten świat górski, widzę, jak to wpływa właśnie na tą osobę, która jest w górach. To już inaczej się odczuwa te emocje, inaczej tam się funkcjonuje. Także myślę, że na razie góry wysokie są dla mnie, dla moich emocji, wrażeń i jakby ta furtka jest na razie dla mnie przymknięta.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Radiu Kraków spotkanie ze Speedy Lady, Dorotą Rasińską-Samoćko, pierwszą Polką, która skompletowała koronę Himalajów i Karakorum. Od czego zaczęła ci się fascynacja górami? No bo prawdopodobnie w szkole byłaś wzorową uczennicą, poszłaś na prawo, czyli realizowałaś taką karierę bardzo, nie chcę powiedzieć przyziemną, ale taką racjonalną. A jednak wspinanie się po wysokich górach, no to jest czyste szaleństwo.
To jest tak, że właśnie wspinanie w górach wysokich i himalaizm to jest szkoła i styl życia. Czyli to nie jest tylko sam sport, nie jest sam wyczyn, nie jest sama fizyczność, samo wspinanie się. To też jest na pewno wielkie doświadczenie życiowe, jak wyjść z trudnych sytuacji. To wielka, wielka kompleksowość, silna odporność psychiczna. I właśnie, mimo że się tak mówi, że to jest bardzo ryzykowny sposób funkcjonowania i realizowania się, to ja, będąc w górach wysokich, minimalizuję to ryzyko. Także mam kilka wariantów, także wyjścia z sytuacji kryzysowych. I częściej o wiele bardziej prawdopodobne jest, że ulegamy wypadkowi tutaj na padole nizin, na przykład na parkingu czy gdziekolwiek innym, niż tam w górach. To też z mojego własnego doświadczenia to wynika. A jeżeli chodzi o ten pragmatyzm, to właśnie, z jednej strony kariera prawnicza i dyplomatyczna, ja ją wybrałam, bo ona pozwala się rozwijać, pozwala rozwijać się osobowości, pozwala się kształtować nasze takie cechy, nad którymi jeszcze chcielibyśmy popracować. To też moja tutaj żyłka do podróży, do poznawania innych kultur, do nauki języków. Ja znam 7 języków obcych. I właśnie taka realizacja w tej części mojej natury, ale również te góry wysokie, to jest drugi sposób realizacji siebie, tak? Pokonywanie własnych barier. To jest coś też fascynującego, że można mieć za sobą 22 godziny ataku szczytowego bez snu, praktycznie bez jedzenia i odnaleźć w tym przyjemność i wielką satysfakcję, tak? Bo wchodzimy na szczyt i właśnie, nie sam szczyt też jest bardzo ważny. Szczyt to też właśnie radość tego wschodu słońca, te emocje, jesteś ponad oceanem chmur, ale też sama droga na ten szczyt, to też jest ważne. Właśnie pokonywanie tych słabości, odnajdywanie tej siły w sobie i to jest właśnie bardzo istotne. I cały ten proces jest bardzo fascynujący, plus jeszcze musimy myśleć o tym, żeby bezpiecznie wrócić, tak? Ja na każdy ośmiotysięcznik wchodziłam za pierwszym razem, czyli i te najtrudniejsze, i K2, i Nanga Parbat, czy Annapurna, z jednym wyjątkiem, to był wyjątek Daulagiri. No i wyobraźcie sobie Państwo, że ja za każdym razem wracałam bezpiecznie. Nie mam żadnych tutaj odmrożeń palców u rąk i u nóg, czyli to też należy sobie pomyśleć i przekalkulować, że to też jest swego rodzaju wyczyn, bo ja na przykład w roku w górach, przy moich trekkingach, spinaczkach, ekspedycjach, no spędzam 7 miesięcy, tak? W 3 lata to wychodzi, no 630 dni, tak? To sobie wyobraźcie Państwo, że ja jestem bardziej tam niż tu i w tym byciu w tych górach wysokich, no trzeba odnaleźć właśnie taką pasję, takie coś, co nas prowadzi. A ta pasja, wracając do początku, właśnie to pasja małej 10-11-letniej dziewczynki, która notabene pierwszy raz weszła w swoim życiu na jakąkolwiek na górę. Tą górą był Giewont. Giewont, który o tyle jest fascynujący, że w tej końcowej partii to są przepiękne granity, które można dotknąć, poczuć całą tą strukturę. No i właśnie taka mała dziewczynka widzi pierwszy raz granity, jest zafascynowana taką skałą, jest najszybsza z całej tej grupy turystycznej. No i właśnie, jakie kuje marzenie, że kiedyś będzie na pewno tą Polką, która będzie miała tą koronę Himalajów. I na pewno z jednej strony takie doświadczenie fizyczne tej skały, ale z drugiej strony na pewno wielka taka inspiracja osiągnięciami polskich himalaistów, pięknej szkoły, polskich Ice Warriors, czy też na pewno piękne kobiece postacie jak Wanda Rutkiewicz, czy Krystyna Palmowska. Także to też pokazuje, jak można w sobie budować te marzenia i je kreować i cały czas tak konsekwentnie do nich dążyć, do tej realizacji.
Mówisz dużo o bezpieczeństwie, ale jednocześnie przeczytałam w jednym z wywiadów z tobą, że zawsze wyjeżdżając w jakąkolwiek podróż, piszesz albo zostawiasz testament i wskazówki dokładne, co i jak, gdyby nie daj Boże.
Kwestia taka, że ja bardzo lubię się czuć bezpieczna i właśnie, będąc w górach wysokich, czy gdziekolwiek indziej, musimy my wszyscy sobie mieć w głowie coś takiego, że mamy zapewniony bezpieczny powrót i to ognisko domowe, które tam jest, będzie tam wszystko okej. Natomiast kwestia właśnie testamentu i tych spraw, to ja już jakby tą kwestię dawno uregulowałam, bo właśnie, to nie tylko kwestia właśnie ekstremalnych ekspedycji, jakichś tam wypraw, ale też tego, żeby te sprawy wszystkie sobie poukładać i ja sądzę, że to jest bardzo dobry patent w ogóle na życie, że tutaj na ziemi, że tak powiem, górnolotnie, jak mamy wszystko poukładane, to nawet jak coś tam się wydarzy, to też ta rodzina jest spokojna i to też nam zapewnia takie mądre i racjonalne podejście do życia.
Wróćmy jeszcze do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem spotkanie z himalaistką Dorotą Rasińską-Samoćko, pierwszą Polką, która skompletowała koronę Himalajów i Karakorum. No to porozmawiajmy trochę o byciu kobietą w górach, chociaż szczerze powiedziawszy ja nie lubię tak podkreślać, że kobieta, kobiecy sport, kobiece wyczyny, bo to od razu stawia te kategorie w jakimś umniejszeniu w stosunku do osiągnięć mężczyzn. Ale jednak wciąż wspinanie się to jest bardzo męski świat. Ty jesteś drobną kobietą. Nie dość, że kobietą, to jeszcze bardzo szczupłą, drobną. I przypuszczam, że kiedy startowałaś ze swoim marzeniem, to musiałaś spotykać się z takim, no może nie lekceważącym, ale jednak takim patriarchalnym spojrzeniem, paternalistycznym, że no co ty tu, dziewczynko, gdzie ty tu chcesz startować?
Tak, to ja myślę, że każdy sport ekstremalny jest jakby zdominowany przez mężczyzn, to też wynika z tradycji, z kultury, no z różnych uwarunkowań. I zawsze tak jest, że w jakimkolwiek właśnie takiej dziedzinie na początku się właśnie ocenia pozory, możemy powiedzieć. I z jednej strony jest to dla nas kobiet dość trudne, bo my musimy na każdym kroku być bardzo perfekcyjne, bardzo uważne. No i też na początku też jest tak, że w pewien sposób nas się kategoryzuje i ocenia. I ja myślę z jednej strony, no to jest w pewnym sensie bardzo istotne, żebyśmy dążyły do tej perfekcji, ale też w pewnym momencie my musimy przestać dążyć do perfekcji i zacząć się realizować. I ja się wielokrotnie spotkałam z tym, że na przykład czy w Pakistanie, jak wchodziłam na Nanga Parbat, czy w innych górach, mężczyźni uważali, że będą szybsi, lepsi, a ja właśnie na Nanga Parbat pokonuję Kishofer Wall w niecałe 6 godzin, mężczyźni pokonują w 8-9 godzin. No i naprawdę, warto zobaczyć później ich minę, warto zobaczyć ich reakcję, tą opadającą szczękę, jak ja czekam na nich na gorącą herbatę. No i wtedy wszystko się wyjaśnia i jest ta weryfikacja zdolności i umiejętności. I ja sądzę, że właśnie wielokrotnie my musimy coś więcej pokazywać, że jesteśmy dobre w danej dziedzinie. No ale z drugiej strony, druga strona medalu, to, że jak już coś pokażemy, że my potrafimy, no to wtedy się okazuje, że mamy, jak na przykład wśród Pakistańczyków i Nepalczyków, to też się nas jakby też dwójnakroć docenia, tak? Czyli to są przydomek Speed Lady czy Iron Lady. A to jest bardzo trudne też w Pakistanie czy w Nepalu właśnie coś takiego uzyskać. To też czasami wynika z takich uwarunkowań, że mężczyźni uważają, że oni w niektórych dziedzinach robią coś lepiej i też czasami im się trudniej przyznać, że kobieta jest im w stanie pomóc w tych górach wysokich i dać taką pomocną dłoń. Trzeba ją traktować nie jako rywala, ale jako właśnie równorzędnego partnera, równorzędnego spinacza. I ja też miałam takie przypadki, że na przykład czy na piku Lenina, czy na przykład na Denali, bardzo trudnej górze, sprowadzałam swoich partnerów spinaczkowych ze szczytu, bo oni się tam załamywali, tak? To było i załamanie psychiczne, i fizyczne. I to pokazywało w tych trudnych warunkach, że kobiety nie tylko sobie są w stanie poradzić z takimi właśnie okolicznościami, ale jeszcze potrafią podjąć właściwą decyzję i właśnie sprowadzić daną osobę na dół. Ja pamiętam, że też to było dla tych partnerów chyba o wiele bardziej trudne niż dla mnie, bo najpierw ja jej musiałam przekonać, że ja jako kobieta jestem w stanie coś im dać więcej i pomóc ich, a dopiero oni postrzegali we mnie wspinacza, a nie tylko kobietę. Także to też jest kwestia, jak mężczyźni postrzegają nas w górach i jak nas właśnie oceniają. To też pewnie wynika z tych tradycji jakichś tam historycznych czy kulturowych.
Powiedziałaś kiedyś, że kobiece wspinanie jest sprytniejsze od męskiego. Na czym polega ten spryt?
Tak, to jest bardzo fajne określenie. Ja myślę, że właśnie w mojej wspinaczy jest to, że ja nigdy nie walczę z tą górą, nigdy jej nie zdobywam. Taki męski sposób wspinania, to mogą też również czasami przyjmować kobiety, to jest to, że my jakby w pewnym momencie dajemy z siebie wszystko maksymalnie, walczymy z tą liną, walczymy z tą skałą, wspinamy się, a ja podchodzę do tego bardziej tak elastycznie, bardziej gibko. Ja wiem, że daną drogę można na przykład pokonać bardziej efektywnie, oszczędzając więcej energii, właśnie na potem, bo nigdy nie wiemy, co nam się wydarzy, czy będzie jakieś załamanie pogody, czy właśnie trzeba będzie mieć jeszcze więcej siły, żeby rozbić obóz, przygotować platformę. Także to nie jest tak, że właśnie w górach wysokich my wchodzimy na szczyt i tam padamy kompletnie wycieńczeni i trzeba nas regenerować. Nie, to właśnie takie mądre wspinanie polega na tym, że my możemy się nawet wspinać ciut wolniej, ale mamy właśnie więcej energii na to, żeby tam funkcjonować i przetrwać i żeby sobie zapewnić tą bezpieczną drogę powrotu, też energię i siłę na to, żeby komuś pomóc. Także to jest tych wiele, wiele elementów. I też pokazuje ten mój przykład, że to się sprawdza, czy właśnie na ten Nanga Parbat, takie moje szybkie wejście, czy też wejście na przykład na K2, też były trudne techniczne elementy. I po prostu trzeba zawsze myśleć właśnie w dwójnasób. To nie tylko fizyczność, ale też właśnie psychologiczne i takie mentalne podejście do góry.
Idąc, napotyka się ciała tych, którzy zginęli, próbując zrealizować dokładnie to samo, co ty realizujesz w tym momencie. Jak to działa na psychikę?
Ja w górach nie spotykam ciał i to jest bardzo ważne. Ja spotykam osoby, bądź spinaczy, którzy tam zostali na zawsze. I właśnie dla mnie to rozróżnienie jest niezwykle istotne, bo to oddaje właśnie jeszcze duchowość i wielki respekt tym osobom, które tam pozostały. Ja, gdy zdarza się taka sytuacja, że trzeba przejść koło tej osoby, bo na przykład one są tuż przy szlaku, tuż przy poręczówce, to ja wielokrotnie podchodzę do tej osoby, z dala myślę, że ktoś naprawdę pozostał tutaj na chwilę, żeby się zrelaksować, odpocząć. I dopiero jak podchodzisz blisko, to dopiero widzisz, że niestety to jakby jest wieczny odpoczynek. Ja zawsze wtedy się modlę, oddaję tej osobie respekt. I dla mnie też zawsze jest taki wielki szacunek dla osoby, która maksymalnie się poświęciła tej pasji, maksymalnie poświęciła się realizacji swoich marzeń. Ale z drugiej strony, ja jak się przygotowuję do wyprawy, to ja zawsze myślę pozytywnie. Ja zawsze nigdy nie mam czarnego scenariusza takiego, że ja nigdy nie wrócę. Nie. My musimy się tak przygotować w góry wysokie, żeby myśleć pozytywnie, ale jednocześnie mieć takie warianty, co się wydarzy, nagłego, niespodziewanego, żeby bezpiecznie wrócić. Tam też nie ma samobójców w górach wysokich, bo my naprawdę kochamy życie, kochamy te wschody słońca, kochamy tą wielką walkę z naszą fizycznością, żeby później tam doznawać tych emocji i radości. Ale kolejna rzecz, my też bardzo lubimy wracać tu na dół i dzielić się tymi emocjami z innymi, bo dla mnie też jest bardzo ważne spotykanie ludzi, którzy na przykład mówią, że oni podczas moich opowieści odczuwają te emocje i tą moją radość. I to jest bardzo właśnie dla mnie taka ważna rzecz, ta empatia. też jest chyba tak, że no, w różnych dziedzinach życia czasami jest tak, że no, niektóre też okoliczności powodują, że my pozostajemy gdzieś na zawsze, tak? No i czasami po prostu ten wybór jest taki, że do końca od nas nie zależy, ale ja zawsze podkreślam, że pasja i marzenia uskrzydlają i gdybyśmy my się nie realizowali właśnie w tych naszych dziedzinach, to na pewno nie bylibyśmy sobą, na pewno nie bylibyśmy takimi osobami, jakimi jesteśmy i to by na pewno by umniejszało nas jako ludzi tutaj, którzy funkcjonują i to też na pewno pozwala nam pokonywać jakieś takie przyziemne rzeczy, bo ja będąc tam w Górach Wysokich jakby naprawdę odczuwam tą wolność i naprawdę tam się całkowicie spełniam i czuję też taką odległość od tych przyziemnych, malutkich spraw tutaj na dole.
Wspinasz się z tlenem, nie dalej jak wczoraj usłyszałam taką opinię, że wspinanie się z tlenem to trochę jak jeżdżenie na rowerze elektrycznym. I te osoby, które wspinają się bez tlenu, bardzo mocno to podkreślają, że te góry, te ośmiotysięczniki, jeżeli chodzi o poziom trudności, to są po prostu góry, że cała trudność ich polega właśnie na tym, że tam nie ma tlenu. I że jeżeli ma się ten tlen, no to ten wyczyn jest znacznie mniej wyjątkowy.
Tu jest wiele aspektów, które można poruszyć, naprawdę. Teraz sobie wyobraźmy 3 lata, 16 razy szczyt 8000 plus 20 razy pokonywanie bariery 8000. No niezwykły wyczyn, niezwykłe przełamywanie tutaj granic wytrzymałości. To jest też tak, że jak podkreślałam, wielka regeneracja, ja też nie mam żadnych odmrożeń. No wyobraźmy sobie, ja wchodzę na Broad Peak, a później z niego zbiegam i kolejnego dnia już chodzę na K2, tak? A jeszcze pamiętam Nanga Parbat wcześniej. Także takie też opinie czasami świadczą o tym, że ktoś może też do końca nie widzi, na czym właśnie też polega wspinanie i bycie w Himalajach i jakie tu są właśnie też problemy z własnym organizmem.
Ale ja tę opinię usłyszałam od kogoś, kto się wspina i kto naprawdę ma wielkie osiągnięcia.
Tak, i on też wszedł w 3 lata na 16 ośmiotysięczników, tak? I też chodził z jednym partnerem wspinaczkowym i na pewno też chodził w bardzo trudnych warunkach, jak ja, na przykład w huraganowym wietrze, w trudnych, naprawdę takich wymagających, że 22 godziny ataku szczytowego, pierwszy raz otwieranie drogi. Ja też chodzę bardzo szybko i też właśnie chodzę w bardzo trudnych warunkach. To też właśnie umożliwiło mi, że no jestem pierwszą osobą na świecie, która tak to szybko zrealizowała bez komercyjnego teamu, bez teamu sponsorskiego. I też warto spojrzeć na właśnie na te osiągnięcia i na te szczyty, bo wtedy te szczyty i te osiągnięcia mówią same za siebie i historia
sama
się tworzy.
Czyli boli ta opinia.
Nie, znaczy chyba boli opinia tych ludzi, którzy tak postrzegają mój wyczyn, bo to też świadczy o nich, takie opinie, jak to wszystko wygląda. Bo właśnie, krytyka musi być zasadna, tak? A czasami są takie opinie, które pokazują postawy tych ludzi i można wtedy te postawy oceniać. Ja na szczęście mam taki komfort, że ja jakby nie wnikam w takie negatywne oceny. Coś trzeba jeszcze podkreślić. Ja też nie używam żadnej farmakologii, żadnych, nawet aspiryny nie używam na górze, bo uważam, że to może zakłamywać właśnie poczucie mojego organizmu. Nie używam też żadnych namiotów tlenowych, jak niektóre osoby, które wchodzą bez tlenu, używają i spędzają tam tygodnie czy miesiące właśnie w tych namiotach tlenowych. Ja tylko używam też tlenu przy ataku szczytowym, tak? Czyli ten ostatni etap właśnie tam na samej górze, w strefie śmierci. I to też jest tak, że na przykład na Shirapangme wchodziłam praktycznie bez tlenu, tam od 7700 zaczynałam brać tlen, czy tak samo na Gaszebrumy, kiedy była bardzo, bardzo zła pogoda. I to też właśnie nie jest tak, że ja wchodzę z tym tlenem, jak niektóre projekty medialne były, że wchodzi się z tlenem od bazy głównej. Także też trzeba właśnie na to spojrzeć z szerokiej perspektywy. I też wielokrotnie ja pomagałam osobom, które były bez tlenu, bo zawsze osoby bez tlenu idą o wiele wolniej, 2-3 godziny. Wielokrotnie tak, one miały kryzys, czyli też ode mnie prosiły o pomoc. Także, no mówię, to jest wiele aspektów, nie ma tutaj czerni, nie ma tutaj bieli, są szarości. Czasami łatwo jest tak szufladkować, a nie pokazywać właśnie tych szczegółów.
A nie kręci cię spróbowanie teraz właśnie bez tlenu wychodzenia? Że skoro to jest ten najwyższy poziom trudności, czy nie, bo to byłoby już zbyt ryzykowne?
Ale właśnie, co jest trudniejsze, czy właśnie realizacja w jeden miesiąc 4-8 tysięczników, tak? To jest taka opinia, co jest trudniejsze, tak? To jest też wielki wyczyn i wielka walka z własnym organizmem, a później kolejny miesiąc i Nanga Parbat, i K2, i Broad Peak, tak? Czy jeżeli ktoś używa namiotu tlenowego przez cały czas i się do tego przygotowuje, tak? No to gdzie jest ta bariera? Co jest trudniejsze właśnie? Kto powiedział nam, że akurat to jest trudniejsze niż to, tak?
A czy trzeba porównywać?
Właśnie, czy trzeba porównywać, czy trzeba w tym walczyć. Też badałam swój organizm i też wchodziłam w huraganowym wietrze i właśnie wchodziłam na Geschenbrumme tam do 7-800 bez tlenu. Także wszystko jest otwarte, ale ja też bym tego nie kategoryzowała i nie stawiała takich dogmatów, że to jest trudniejsze, to jest łatwiejsze. Mi powiedziano, że na pewno nie osiągniesz tych swoich celów. Na pewno to jest nierealne, że ty sobie zaplanowałaś, że wejdziesz w tak szybkim czasie na tyle 8 tysięczników. A jednak, dlaczego ktoś mówi, że coś jest niemożliwe, a okazuje się, że jest możliwe, że jest possible? Dlaczego ktoś mówi, że twój wyczyn jest mniej ważny niż mój? No ale dlaczego? Ja nigdy też tak nie kategoryzuję. Ja bardzo doceniam obecność wszystkich w górach wysokich i ich wyczyny. Warto właśnie skupiać się na pasji, na tym, co my tam robimy w tych górach, co my chcemy przekazać, tak? A takie kategoryzowanie, mówienie, że coś jest gorsze, a coś jest mniej, no to może pokazuje, że ktoś do końca sam się nie docenia.
Kolejne wyzwanie, bo nie wierzę, że osiadłaś na laurach.
Tak, osiągnęłam koronę Himalajów i Karakorum jako pierwsza właśnie Polka, jedyna. A teraz jeszcze mam nadzieję, że jeszcze uda mi się skompletować koronę Ziemi, tą dziewięcioszczytową. I pozostały mi tu jeszcze 2 wierzchołki. I mam nadzieję, że przyszły rok będzie takim rokiem, gdzie uda się to sfinalizować. Nie zawsze też chodzi tutaj, że w tych właśnie w tych górach to są też kwestie techniczne i logistyczne, ale też czasami te góry są zamknięte właśnie, jak Góra Karstensz, no i Elbrus w Rosji.
Życzę ci realizacji tych marzeń i tych planów, no i do zobaczenia na kolejnym krakowskim festiwalu górskim, bo jak ci się uda to zrealizować, to na pewno przyjedziesz się też tym pochwalić.
Dziękuję po pierwsze ogromnie za tą niezwykle miłą rozmowę. Powiem tak, trzymajcie za mnie kciuki za kolejne wyprawy, bo te emocje są bardzo ważne, także tutaj nie dziękuję. I na pewno tak, do zobaczenia. Do zobaczenia nie tylko na szlaku górskim, ale mam nadzieję, że wielokrotnie też tutaj na różnego rodzaju spotkaniach w Krakowie. Także dziękuję ogromnie, do zobaczenia.